Zanim zaczniemy, polecamy dać łapkę w górę, podbić się lub udostępnić ten film poza YouTube. To nam pomaga walczyć ze złym algorytmem. Wesprzeć nas można także wpłacając co łaska na Patronite, czy BuyCoffee2 lub robiąc zakupy w sklepie Wokulskiego, gdzie można znaleźć kubki z historycznymi postaciami, mapy dawnej Rzeczypospolitej i nie tylko, obrazy wielkich mistrzów, ubrania, a także książki. Serdecznie polecamy i dziękujemy za wszelkie wsparcie.
Z punktu widzenia polskiej racji stanu nie jest dobra prorosyjska Ukraina. Może to grozić wchłonięciem tego kraju przez Rosję, wzmacniając jej imperialistyczne tendencje swoim potencjałem. Na tym jednak polega dramat polskiej polityki w stosunku do Ukrainy oraz sprzeczność dwóch historycznych już nurtów polskiej myśli politycznej dotyczącej naszych południowo-wschodnich sąsiadów, że stanowczo niedobra jest dla nas również druga wersja możliwej sytuacji. Czyli Ukraina zorganizowana przez ukraiński szowinistyczny nacjonalizm, gdy uzyska on w kraju nad Dnieprem przewagę i stanie się czynnikiem determinującym jego tożsamość. Za takim właśnie rozwiązaniem opowiedział się ideolog ukraińskiego nacjonalizmu Dymytro Doncow w książce Nacjonalizm.
Początek XIX wieku. Ziemie dzisiejszej Ukrainy stanowią terytorium podzielone między Imperium Rosyjskie i Monarchię Habsburgów. Miejscowa ludność chłopska mówi rusińskimi dialektami, a elity zrusyfikowane na wschodzie i spolonizowane na zachodzie widzą przyszłość Rusinów jako części narodu rosyjskiego bądź polskiego. Z czasem jednak wyodrębnia się trzecia opcja. W 1848 roku we Lwowie, nie bez inspiracji austriackich, powstaje Główna Rada Ruska, która postuluje oddzielenie Rusinów od polskości. Dwa lata wcześniej w Kijowie działało Bractwo Cyryla i Metodego, tajne stowarzyszenie skupiające m.in. wybitnego poetę ukraińskiego Tarasa Szewczenkę. Bractwo głosiło ideę słowiańskiej federacji z odrębnym miejscem dla Ukrainy. Władze carskie brutalnie rozbiły tę organizację, a Szewczenkę skazano na 10 lat służby w karnym korpusie. Ale idea przetrwała. Mity rozpadają się, gdy ktoś je sprawdza. Z finansami jest podobnie. Zamiast wierzyć hasłom, warto spojrzeć na to, co dana platforma faktycznie zrobiła. Partnerem tego odcinka jest szwajcarska platforma MacLear. Narastająco na koniec czerwca 2026 roku wypłaciła ona inwestorom ponad 10 400 000 euro odsetek w ponad 260 tysiącach osobnych transakcji. W sumie sfinansowała już ponad 1700 realnych projektów na kwotę blisko 119 milionów euro. Model działania jest prosty. Poprzez platformę udzielamy pożyczek dla europejskich firm, w tym tych z Polski, na ich dalszy rozwój. Pożyczki zabezpieczone są zastawem, a odsetki od tych pożyczek wypłacane są co miesiąc. Platforma nie pobiera prowizji od pożyczkodawców. Próg wejścia zaczyna się od 50 euro, a potencjalna rentowność sięga do 15% rocznie. MacLear jest członkiem PoliRec, który działa pod nadzorem Szwajcarskiego Urzędu Nadzoru Rynku Finansowego. Jak zawsze przy inwestowaniu warto pamiętać jednak o ryzyku. Pożyczkobiorca może stać się niewypłacalny, a zainwestowany kapitał można stracić w całości lub części. Ten materiał ma charakter edukacyjny, a szczegóły dotyczące działania tego modelu inwestycyjnego i związanego z nim ryzyka można znaleźć pod linkiem w opisie tego materiału oraz w przypiętym komentarzu. Przez kolejne dekady zarówno w państwie rosyjskim, jak i austriackim rozwija się nurt Ukrainy Rusi, nawiązujący zarówno do XVII-wiecznego państwa Wojska Zaporoskiego, nazywanego potocznie Ukrainą, jak i do tradycji księstw ruskich. To historyczne połączenie rozpropagował Michał Chruszewski, autor monumentalnej historii Ukrainy Rusi, który dowodził, że Ukraińcy są odrębnym od Rosjan narodem o własnej wielowiekowej historii. Słowo Ukrainiec zaczęło oznaczać świadomie narodowego Rusina, który nie chce być ani częścią narodu polskiego, ani rosyjskiego. W okresie tworzenia się nowoczesnych narodów w końcu XIX i na początku XX stulecia nie było to niczym nadzwyczajnym. Mamy tu typowe cechy tego zjawiska. Inteligencja odkrywała lub konstruowała naród, opierając się na języku, folklorze i historii i domagała się dla niego praw. Najpierw kulturalnych i językowych, z czasem coraz śmielej także politycznych. Przełomem był rozpad imperiów w 1917 i 1918 roku. Na gruzach caratu powstała Ukraińska Republika Ludowa, która dzięki protekcji państw centralnych, a zwłaszcza Niemiec, otrzymała na mocy Traktatu Brzeskiego olbrzymie terytorium. Jednak klęska Niemiec w I wojnie światowej gwałtownie pogorszyła ukraińskie szanse na trwałą niepodległość. W listopadzie 1918 roku w austriackiej części dzisiejszej Ukrainy powstała Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa, która natychmiastowo znalazła się w konflikcie z odrodzoną Polską, nie godzącą się na oddanie Ukraińcom swoich ziem. Na początku 1919 roku Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa stała się częścią Ukraińskiej Republiki Ludowej. Ukraińcy walczyli wówczas z kilkoma wrogami naraz, z Polakami, białymi i czerwonymi Rosjanami, a nawet z Rumunami. Będąc w rozpaczliwej sytuacji, przywódca Ukraińskiej Republiki, ataman Symon Petlura, zawarł z Polską sojusz polityczny i wojskowy w kwietniu 1920 roku, godząc się na utratę terytorium należącego wcześniej do Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. To jednak znów nie pomogło utrzymać ukraińskiej państwowości. Co gorsza, mimo dotrzymania sojuszu do końca wojny, strona ukraińska została porzucona przez polskiego sojusznika w trakcie negocjacji traktatu pokojowego w Rydze. Rzeczpospolita uznała sowieckie władze na Ukrainie, nie oczekując nic w zamian ani dla siebie, ani dla dotychczasowego alianta. To doświadczenie utraty państwowości, właśnie wtedy, gdy wydawała się ona być w zasięgu ręki, miało fundamentalne znaczenie dla późniejszej radykalizacji części ukraińskiego ruchu narodowego. Tak zwane pokolenie młodszych braci, które nie załapało się na okres walk o niepodległość po I wojnie światowej, dorastało w cieniu tej klęski, oskarżając tamtych decydentów o miękkość i brak determinacji. Coraz mocniej odrzucało dotychczasowy liberalno-demokratyczny nurt myśli narodowej jako naiwny i nieskuteczny. W jego miejsce zaczęła kiełkować ideologia dużo bardziej bezkompromisowa. Już na początku lat 20. zaczęła ona przynosić pierwsze skutki. Kiedy miały miejsce rozstrzygające momenty wojny polsko-bolszewickiej, 31 sierpnia 1920 roku w Pradze powołano Ukraińską Organizację Wojskową. Gromadziła ona wszystkich tych, którzy nie popierali decyzji Petlury o dotrzymaniu sojuszu z Polską, ani nie chcieli sprzymierzyć się z Armią Czerwoną. Pierwszym przywódcą organizacji został Osip Nawrocki, a już 20 lipca 1921 roku zastąpił go Jewchen Konowalec, dawny współpracownik atamana Petlury, który namawiał go do zdrady Polaków. 25 września 1921 roku UOW przeprowadziło we Lwowie nieudany zamach na życie marszałka Józefa Piłsudskiego i wojewody lwowskiego Kazimierza Grabowskiego. Korzystając ze wsparcia Niemiec i Czechosłowacji, UOW przeprowadziło w kolejnych latach akcje sabotażu oraz kolejne zamachy, w tym na prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 1924 roku. Ofiarami zamachów byli również Ukraińcy dążący do porozumienia polsko-ukraińskiego, jak poeta Sidor Twerdocholib. Ukraińscy radykałowie w tym czasie nie mieli jednak wystarczającej podbudowy ideologicznej. Tę zapewnił Dymytro Dońcow, publicysta i eseista, który od początku lat 20. redagował pismo Zachrawa, traktowane jako swoiste laboratorium nowej ukraińskiej myśli politycznej. W 1926 roku opublikował we Lwowie swoje najważniejsze dzieło – Nacjonalizm. Stało się ono ideologicznym fundamentem całego późniejszego ruchu. Doncow odrzucał w nim uniwersalizm, liberalizm, demokrację i pacyfizm jako wartości słabe i nieprzystające do epoki, w której, jak sądził, triumfować miały instynkt, wola i wodzostwo. Doncow głosił, że naród ukraiński ma prawo, a wręcz obowiązek traktować siebie jako wybrany, pisząc, że Ukraińcy są stworzeni z gliny, z jakiej Pan Bóg tworzył narody wybrane. Domagał się przy tym fanatycznego zaangażowania w sprawę narodową, twierdząc, że fanatyk uznaje swoją prawdę za objawioną, którą mają przyjąć inni. Moralność miała służyć wyłonieniu silnego człowieka, a nie abstrakcyjnego człowieka w ogóle. W miejsce religii Doncow stawiał naród, łącząc pojęcie narodu z pojęciem rasy, choć rasa była dla niego bardziej czymś socjologicznym niż czymś rasowym sensu stricto. Doncow dzielił przy tym narody na wyższe i niższe, pańskie i plebejskie, zdobywcze i niewolnicze. Te ostatnie miały cenić sobie sprawiedliwość społeczną i równość, te pierwsze zaś wolność zdobywaną bez względu na cenę. Rządzić miała w jego koncepcji nieliczna, zdyscyplinowana mniejszość inicjatywna, która, jak pisał,
ustanawia swoją prawdę jako jedyną i nieomylną i młotem wbija tę wiarę i tę prawdę w zbuntowane mózgi ogółu, bezlitośnie zwalczając niedowiarków.
Taka wizja z góry wykluczała pluralizm poglądów, jakikolwiek kompromis z konkurencyjnymi ideologiami czy doktrynami, w tym również z chrześcijaństwem, choć Doncow nie atakował go wprost. Istotną cechą integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, odróżniającą go od wielu innych ruchów narodowych tamtej epoki, była jego areligijność. W przeciwieństwie do współczesnego mu polskiego nacjonalizmu endeckiego, którego hasłem przewodnim w latach 30. stała się budowa katolickiego państwa narodu polskiego, doktryna ukraińskiego nacjonalizmu stawiała naród ponad wszelkimi wartościami religijnymi, traktując go nieomal jako przedmiot kultu samego w sobie. Zauważyli to już współcześni. Grekokatolicki biskup Stanisławowa Grzegorz Homyszyn określał nacjonalizm swoich rodaków mianem pogańskiego, widząc w nim zagrożenie dla chrześcijańskiego charakteru ukraińskiej wspólnoty religijnej, jaką była cerkiew grekokatolicka. Prace Doncowa czytali i studiowali właśnie ludzie z pokolenia młodszych braci, młodzież skupiona w organizacji wyższych klas gimnazjów ukraińskich, a potem w Związku Ukraińskiej Młodzieży Nacjonalistycznej. To właśnie z tego środowiska, już wcześniej związanego z konspiracyjną ukraińską organizacją wojskową, wyrosła w 1929 roku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. W dniach 27 stycznia, 3 lutego 1929 roku w Wiedniu odbył się pierwszy kongres ukraińskich nacjonalistów, na którym formalnie powołano OUN i uchwalono jako jej oficjalną doktrynę nacjonalizm integralny wersji Doncowa. Organizacja miała charakter konspiracyjny i hierarchiczny z zasadą wodzostwa. Najpierw jej przywódcą został Jewchen Konowalec. Jeszcze przed powstaniem OUN w czerwcu 1929 roku student filozofii Stepan Łękawski, jeden ze współorganizatorów wiedeńskiego kongresu, zredagował krótką broszurę, która miała stać się credo całego ruchu. 10 przykazań ukraińskiego nacjonalisty, znane także jako dekalog ukraińskiego nacjonalisty. Tekst ten był szeroko kolportowany i wykorzystywany w szkoleniu ideologicznym członków organizacji jeszcze przez kolejne dziesięciolecia. W pierwotnej wersji z 1929 roku dekalog zawierał następujące przykazania.
1. Zdobędziesz państwo ukraińskie albo zginiesz w walce o nie. 2. Nie pozwolisz nikomu plamić sławy ani czci twego narodu. 3. Pamiętaj o wielkich dniach naszej walki wyzwoleńczej. 4. Bądź dumny z tego, że jesteś spadkobiercą walki o chwałę Trójzębu Włodzimierzowego. 5. Pomści śmierć wielkich rycerzy. 6. O sprawie nie rozmawiaj z kim można, ale z tym, kim trzeba. 7. Nie zawahasz się dokonać największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy. 8. Nienawiścią i bezwzględną walką będziesz przyjmował wroga twego narodu. 9. Ani prośby, ani groźby, tortury, ani śmierć nie zmuszą cię do wyjawienia tajemnic. 10. Będziesz dążyć do rozszerzania siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego.
W drugiej redakcji tekstu punkt 7, pierwotnie mówiący wprost o gotowości do popełnienia największej zbrodni, gdy wymaga tego dobro sprawy, zastąpiono sformułowaniem o niebezpiecznym czynie. Sens jednak pozostał ten sam. Dobro narodu usprawiedliwia każdy środek, łącznie z przemocą i konspiracyjną bezwzględnością wobec wroga. Dekalog stał się tym samym świeckim kodeksem walki, zbudowanym z motywów historycznych, połączonych z etyką całkowitego poświęcenia się dla sprawy państwowej. Od momentu powstania OUN prowadziła w Polsce na terenie południowo-wschodniej województw działalność sabotażową, dywersyjną i terrorystyczną, wymierzoną zarówno w instytucje państwa polskiego, jak i w tych Ukraińców, którzy opowiadali się za porozumieniem z Warszawą. Organizacja przeprowadziła podpalenia majątków, napady rabunkowe na urzędy pocztowe i banki, finansując w ten sposób działalność konspiracyjną oraz zamachy na przedstawicieli władz. W reakcji na to w 1930 roku władze polskie przeprowadziły akcje pacyfikacyjne na terenie ukraińskich wsi w południowo-wschodnich województwach. Pacyfikacja polegała na brutalnych rewizjach, pobiciach i publicznych upokorzeniach. OUN jednak nie zaprzestał swojej działalności. Jego ofiarą padł m.in. Tadeusz Hołówko, bliski współpracownik marszałka Józefa Piłsudskiego i największy zwolennik sojuszu z Ukrainą. Zastrzelono go w Truskawcu w 1931 roku. Inną ofiarą był Ukrainiec Iwan Babi, dyrektor ukraińskiego gimnazjum akademickiego we Lwowie, który nie godził się, by OUN werbował swoich członków spośród uczniów gimnazjum. Zamordowano go we Lwowie w 1934 roku. Najgłośniejszym z takich ataków było zabójstwo 15 czerwca 1934 roku ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, dokonane na rozkaz Stepana Bandery, stojącego wówczas na czele kierownictwa OUN na terenie Polski. Odpowiedzią władz polskich była fala aresztowań i pacyfikacji, a wielu działaczy OUN, w tym sam Stepan Bandera, trafiło do więzień. OUN, korzystając ze wsparcia Niemiec, nadal jednak prowadził skierowaną przeciwko państwu polskiemu działalność. Po ataku III Rzeszy na Polskę we wrześniu 1939 roku ukraińscy nacjonaliści zmogli akcje sabotażowe i dywersyjne, próbując nawet opanować część obszaru południowo-wschodnich województw. Ich nadzieje zostały jednak zawiedzione po ataku ZSRR na Polskę i rozpoczęciu okupacji sowieckiej na wschodnim terytorium II RP. W 1940 roku doszło do rozłamu OUN na frakcję starszych działaczy pod wodzą Andrija Melnyka oraz frakcję radykalniejszą, młodszą, skupioną wokół Stepana Bandery. Obie frakcje liczyły na wykorzystanie zbliżającej się wojny niemiecko-sowieckiej do odbudowy niepodległego państwa ukraińskiego. Jeszcze przed atakiem na ZSRR, za zgodą Abwery, z inicjatywy OUN sformowano dwa ukraińskie bataliony wojskowe podporządkowane wywiadowi niemieckiemu. Nachtigal, związany z frakcją Bandery, zastępcą dowódcy był tu Roman Szuchewicz, późniejszy główny dowódca ukraińskiej powstańczej armii, oraz batalion Roland, związany z frakcją Melnyka. Oba nosiły mundury Wehrmachtu i podlegały niemieckim oficerom. Jeszcze w maju 1941 roku w dokumentach programowych OUN zapowiedziano, że przyszła władza ukraińska dla wrogich jej narodów, Polaków, Rosjan i Żydów, będzie okrutna, a przyszła Ukraina będzie monopartyjną dyktaturą. 30 czerwca 1941 roku w chaosie po wkroczeniu Niemców do Lwowa w mieście doszło do krwawych pogromów ludności żydowskiej, w których obok Niemców i ludzi z marginesu uczestniczyła na prędce zorganizowana ukraińska milicja pomocnicza. Melnykowcy dostarczyli zaś Niemcom listy polskich profesorów, których potem zgładzono na wzgórzach Wóleckich. Tego samego dnia banderowcy ogłosili we Lwowie za pośrednictwem opanowanego radia akt odnowienia państwowości ukraińskiej. W odezwie tej pojawiły się słowa poparcia dla bohaterskiej armii niemieckiej oraz jej wodza. Niemcy jednak nie zamierzali tolerować samodzielnej ukraińskiej państwowości. Krótko potem aresztowano Banderę oraz innych czołowych działaczy. To doświadczenie boleśnie zweryfikowało nadzieje pokładane w Berlinie, choć część działaczy OUN kontynuowała współpracę z Niemcami. Po rozczarowaniu polityką Berlina, bataliony rozformowano i przekształcono w jednostkę policyjną, którą później skierowano do zwalczania sowieckiej partyzantki na Białorusi. Znacznie większą rolę w zbrodni Holokaustu na Wołyniu i w Galicji Wschodniej odegrała utworzona przez Niemców ukraińska policja pomocnicza, która w latach 1941-1942 czynnie uczestniczyła w obławach na ukrywających się Żydów oraz w konwojowaniu i pilnowaniu ofiar. Wiosną 1943 roku kilka tysięcy przeszkolonych i uzbrojonych funkcjonariuszy tej policji zdezerterowało, przechodząc wraz z bronią do tworzącej się ukraińskiej powstańczej armii, co dodatkowo wzmocniło jej zdolność do przeprowadzenia jeszcze w tym samym roku masowych zbrodni na ludności polskiej. W kwietniu 1943 roku z inicjatywy gubernatora dystryktu Galicja, Otto Wachtera, a przy poparciu środowisk związanych z frakcją Melnyka, utworzono kolejną jednostkę, 14. Ochotniczą Dywizję Grenadierów SS Galicien. Zgłosiło się do niej nawet 80 tysięcy ochotników. Wielu z nich jednak odpadło, ponieważ posiadało mniej niż wymagane 165 cm wzrostu, a to kryterium musiano nawet obniżyć do 160 cm. Ostatecznie do służby wcielono kilkanaście tysięcy Ukraińców, kadrę dowódczą i system szkolenia zapewniali Niemcy. Dywizja walczyła głównie na froncie wschodnim, lecz jej żołnierze uczestniczyli też w akcjach pacyfikacyjnych na terenach polskich, m.in. w spalonej w lutym 1944 roku wsi Huta Pieniacka. Rozczarowanie polityką niemiecką oraz coraz częstsze klęski Niemców w walce z Armią Czerwoną doprowadziły frakcję banderowską OUN do utworzenia w październiku 1942 roku własnej formacji zbrojnej Ukraińskiej Powstańczej Armii. To właśnie ta formacja odpowiada za dokonaną w latach 1943-1945 masową zbrodnię na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu, województwie lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim i na Lubelszczyźnie. Według ustaleń historyków zginęło w niej około 100 tysięcy Polaków. Nie było to wydarzenie oderwane od wcześniejszej ideologii. Dekalog ukraińskiego nacjonalisty, głoszący bezwzględność wobec wroga narodu, był w trakcie wojny wprost przywoływany w szkoleniu ideologicznym członków organizacji. Ponadto doświadczenie udziału ukraińskich policji pomocniczych w niemieckich zbrodniach dało jak najgorszy przykład, jak rozwiązać problem narodowościowy na spornym obszarze. Przez to kierownictwo OUN-B banderowców doszło do wniosku, że jedynym sposobem na trwałe zabezpieczenie tych ziem dla przyszłej Ukrainy jest fizyczne usunięcie z nich ludności polskiej, zanim wojna się skończy i zanim będzie można renegocjować granice przy stole dyplomatycznym. Był to więc projekt budowy państwa etnicznie jednolitego, w którym dla Polaków po prostu nie było miejsca. Sami dowódcy UPA nazywali to eufemistycznie akcją antypolską, choć w praktyce oznaczało to uśmiercenie cywilów bez względu na wiek i płeć. Ponadto akcja, zgodnie z planami jeszcze przedwojennymi, miała przypominać chłopskie powstanie. W tym celu UPA zaangażowało do ataku na Polaków, nierzadko pod groźbą śmierci, ukraińską ludność cywilną. Jednakże, jak wskazuje profesor Grzegorz Motyka, na 5 milionów Ukraińców mieszkających na terytorium II RP w antypolskich czystkach wzięło udział około 50 tysięcy. Ponadto wewnętrzna służba bezpieczeństwa OUN karała śmiercią również Ukraińców, którzy odmawiali wstąpienia do UPA, ukrywali polskich sąsiadów lub Żydów, ostrzegali ich przed napadem albo, w przypadku małżeństw mieszanych, odmawiali pozbawienia życia własnej polskiej żony czy też dzieci. Badacze szacują, że z rąk banderowców za pomoc Polakom lub odmowę udziału w mordach mogło zginąć nawet 10 tysięcy Ukraińców. Ofiarami UPA byli również ukrywający się Żydzi, mieszkający na tym terenie Czesi czy Ormianie. Punktem zwrotnym stał się trzeci nadzwyczajny kongres OUN, który odbył się w sierpniu 1943 roku we wsi Zolota Swoboda, już w trakcie trwania rzezi wołyńskiej. Z jednej strony zaakceptowano wówczas metody przyjęte wcześniej na Wołyniu przez tamtejszego dowódcę Dymitra Klaczewskiego, z drugiej jednak, pod nieobecność uwięzionego przez Niemców Bandery, w oficjalnych uchwałach zaczęto akcentować hasła demokratyczne, chłopskie i formalnie odcinano się od skrajności integralnego nacjonalizmu, prawdopodobnie licząc się z tym, że po klęsce Niemiec trzeba będzie zyskać przychylność aliantów zachodnich. Kolejny, czwarty kongres OUN z czerwca 1944 roku poszedł jeszcze dalej, akcentując inicjatywę prywatną i elementy gospodarki rynkowej. Historycy traktują tę ewolucję jednak z dużą dozą sceptycyzmu. W praktyce, na poziomie działań zbrojnych, na Wołyniu, Rusi czy Podolu, nic się w tym czasie nie zmieniło, a zwrot retoryczny służył przede wszystkim celom propagandowym wobec Zachodu. Dopiero od maja 1945 roku w kierownictwie OUN zaczęto autentycznie poszukiwać porozumienia z polskim podziemiem, a program ewoluował w duchu poszanowania praw mniejszości. Paradoksalnie przyczynił się do tego sukces przeprowadzonych czystek. Doprowadzono, czy to poprzez rzezie, czy wypędzenia, do takiego zmniejszenia odsetka ludności polskiej na spornym obszarze, że Polska przestała być postrzegana w kategorii głównego wroga, a bardziej potencjalnego sojusznika w walce z Sowietami. I to nie był koniec. Po wojnie, już na emigracji, część środowiska OUN poszła jeszcze dalej. Na konferencji w czerwcu 1950 roku przyjęto program otwarcie odcinający się od dziedzictwa Doncowa na rzecz haseł socjalnych i demokratycznych. To już jednak zwrot dokonany w zupełnie innych realiach. Organizacji, która przegrała wojnę o niepodległość i zmagała się teraz przede wszystkim z pytaniem o własną historyczną odpowiedzialność za dokonane zbrodnie.